Rozdział szósty. Z wózka lodu. Było tak mroźno, że śnieg pod butami skrzypiał jak piasek, a woda, jak się prysnęło w powietrze, spadała w dół w postaci małych kuleczek lodu. Nawet od południowej strony domu, gdy słońce najmocniej świeciło, śnieg nie topniał. Była to doskonała pogoda do cięcia lodu, ponieważ woda skapująca z wyciąganych z głębiny bloków natychmiast zamarzała. Słońce już wzeszło i wszystkie zwrócone na wschód pochyłości zasp śnieżnych poróżowiały, kiedy Almanzo, otulony futrem, usadowił się między ojcem i Royalem na wielkich towarowych saniach, po czym ruszyli w stronę głębiny na rzece Pstrągów. Konie kłusowały żwawo, pobrzękując dzwoneczkami. Z ich nozdrzy buchała para, a płoze sań skrzypiały na twardym śniegu. Od zimnego powietrza Almanzo czuł swędzenie w nosie. Z każdą chwilą słońce świeciło coraz mocniej, krzesząc w śniegu maleńkie, zielone i czerwone błyski i roziskrzając sople zwisające z drzew. Mieli jeszcze milę do głębiny, kiedy ojciec zatrzymał sanie, wysiadł i położył dłonie na nozdrzach koni. Para osiadła i zamarzła im na pyskach i konie z trudem wdychały powietrze. Szron pod dłońmi ojca się roztopił i konie żwawo ruszyły do przodu. Joe Francuz i John Lazy czekali już przy głębinie. Byli to Francuzi, którzy mieszkali w lasach w małych domkach zbitych z okrąglaków. Nie mieli farm, zajmowali się polowaniem, zastawianiem sideł i łowieniem ryb. Śpiewali, żartowali, tańczyli i pili czerwone wino zamiast jabłecznika. Kiedy ojciec potrzebował kogoś nająć do roboty, zatrudniał ich, płacąc im za pracę soloną wieprzowiną przechowywaną w baryłkach w piwnicy. Francuzi stali na pokrytej śniegiem głębinie, w butach z cholewami, w sukiennych kraciastych kurtach i futrzanych czapkach z nausznikami, a ich długie wąsy pokrywał szron. Trzymali siekiery oraz poprzeczne piły z długimi, wąskimi ostrzami i drewnianymi rękojeściami. Dwóch ludzi musi ciągnąć taką piłę tam i z powrotem, by przeciąć coś na dwie części. Ale lodu tak się nie tnie, ponieważ jest płaski jak podłoga, nie ma krawędzi, od której można by zacząć piłowanie. Gdy ojciec zobaczył Francuzów, roześmiał się i zawołał: – Rzucaliście już monetę? Wszyscy się zaśmiali, z wyjątkiem Almanza, który nie wiedział, że to dowcip. To też Joe opowiedział żart specjalnie dla niego. Poszło raz dwóch Irlandczyków ciąć lód poprzeczną piłą. Nigdy przedtem tego nie robili, gapią się więc to na lód, to na piłę, aż wreszcie Pat wyjmuje monetę z kieszeni i gada. Jamie, zagrajmy uczciwie. Rzucamy monetę, orzeł czy reszka. Ten, kto przegra, idzie pod wodę. Almanzo się roześmiał, wyobrażając sobie człowieka, który zanurza się w ciemnej, lodowatej wodzie po to, by ciągnąc koniec poprzecznej piły. Śmieszne, że ludzie mogą nie wiedzieć, jak się tnie lód. Idąc razem z innymi, Almanzo z trudnością posuwał się po lodzie. Dął ostry wiatr, wzbijając przed sobą zaspy. Nad głębiną lód był gładki i ciemny, prawie ogołocony ze śniegu. Almanzo patrzał, jak Joe i John wyrąbują w nim duży, trójkątny otwór. Odłamki lodu odnieśli na bok, zostawiając otwór wypełniony wodą. Warstwa ma 20 cali grubości, powiedział John Lazy. A więc tnijcie lód na 20-calowe pasy, rzekł ojciec. John Lazy i Joe Francuz uklękli przy krawędzi otworu. Zanurzyli piły w wodzie i zaczęli ciąć. Nikt nie ciągnął końców pił pod wodą. Pracując bok przy boku, wypiłowali w lodzie dwie proste szczeliny długości 20 stóp w odstępie 20 cali. Następnie John przerąbał lód w poprzek i powstały blok nieco się uniósł i swobodnie wypłynął. John pchał go drągiem w stronę trójkątnego otworu, a kiedy krusząc cienką warstwę tworzącego się lodu wynurzył się z otworu, Joe odpiłował również 20-calowy kawał. Ojciec chwytał sześciany lodu wielkimi żelaznymi kleszczami i ładował je na platformę sani. Almanzo pobiegł na brzeg otworu, żeby przyjrzeć się piłom. Nagle pośliznął się na samym brzegu przerębli. Poczuł, że wpada do ciemnej wody. Nie miał za co się chwycić rękami. Pomyślał, że woda wciągnie go pod twardy lód, a szybki prąd poniesie tam, gdzie nikt go nie odnajdzie i utonie w ciemności pod lodem. Joe Francus chwycił stop chłopca w ostatniej chwili. Almanzo usłyszał krzyk i poczuł, jak silna dłoń szarpnęła go za nogę. Potem nastąpił przerażający trzask i oto Almanzo leżał na brzuchu na bezpiecznym, twardym lodzie. Ojciec już nadbiegał, stanął nad nim wielki i groźny. – Powinieneś dostać największe lanie w swoim życiu – zaznaczył. – Tak, tato – wymamrotał Almanzo. Wiedział, że mu się należy lanie, powinien być ostrożniejszy. 9-letni chłopiec jest już za duży na to, żeby robić głupstwa. Powinien zawsze się zastanowić, co robi. Poczuł wielki wstyd. Ze strachu przed biciem aż się skurczył. Nogi mu drżały, ojciec zwykle bił boleśnie, a on zasłużył na baty, a bat leżał na saniach. Tym razem ci daruję, usłyszał głos ojca, ale uważaj, trzymaj się z daleka od przerębli. Dobrze, tatusiu, szepnął Almanzo. Odszedł od przerębli i więcej się do niej nie zbliżał. Ojciec zakończył ładowanie bloków lodu na platformę, nakrył je płachtami i wraz z chłopcami pojechał do lodowni, która stała w pobliżu zabudowań gospodarskich. Lodownia była zbudowana z desek, między którymi widniały szerokie szpary. Wznosiła się wysoko nad ziemią na drewnianych klocach i była podobna do wielkiej klatki. Tylko podłogę i sufit miała mocne i szczelne. Na podłodze leżała ogromna kupa trocin, które ojciec przywiózł z tartaku. Teraz usypał łopatą na podłodze warstwę trocin. Na niej poukładał bloki lodu w pewnej odległości jeden od drugiego. Po czym wrócił nad rzekę, a chłopcy zabrali się do pracy w lodowni. Każdy odstęp między sześcianami lodu zasypywali trocinami, które następnie szczelnie ubijali kijami. Przerzucili całą resztę trocin w róg na wierzchnią warstwę, a na miejsce usuniętej kupy trocin poukładali lód i uszczelnili odstępy. Pracowali najszybciej, jak tylko umieli, ale nim skończyli, nadjechał ojciec z kolejnym ładunkiem lodu. Znowu ułożył na wierzchu bloki i odjechał, a chłopcy zapełnili każdą szczelinę trocinami, usypali warstwę na powierzchni sześcianów i przerzucili resztę trocin z kupy w kąt, na górny poziom. Z wysiłku aż się zgrzali. Na długo przed południem Almanzo poczuł wilczy głód. Nie wolno mu było jednak przerwać pracy, by pobiec do domu po pączki, choć czuł w środku pustkę i ssało go w żołądku. Klęczał na lodzie, rękami w rękawicach upychał trociny do szczeliny i ubijał je kijem tak szybko, jak tylko potrafił. Zapytał Royala, co byś najchętniej zjadł? Zaczęli rozmawiać o żeberkach wieprzowych, indyku z sosem, pieczonej fasoli, chrupiącym chlebie kukurydzianym i innych pysznych rzeczach. Ale Almanzo powiedział, że najbardziej ze wszystkiego na świecie ma chęć na duszone jabłka z cebulą. Kiedy nadeszła wreszcie pora obiadu, na stole stała wielka miska z tym przysmakiem. Mama wiedziała, co Almanzo lubi najbardziej i oto właśnie specjalnie dla niego przygotowała. Almanzo zjadł aż 4 wielkie porcje duszonych jabłek z cebulą. Następnie spałaszował kawał pieczeni polanej sosem, stłuczonymi kartoflami, marchewką i gotowaną rzepą, a potem mnóstwo kromek chleba z masłem posmarowanych marmoladą z dzikich jabłek. Nieźle się trzeba napracować, żeby nakarmić chłopca, który rośnie, oznajmiła matka. Nałożyła mu na talerz wielką porcję pudingu z jabłkami i podała dzbanek ze słodką śmietanką przyprawioną gałką muszkatołową. Almanzo polał sobie deser. Słodki, gęsty, brązowy sok wypłynął spod śmietany i widać go było na białym brzeszku. Almanzo wziął łyżkę i spałaszował leguminę. Potem chłopcy pracowali aż do przedwieczornej pory obrządzania zwierząt, a także przez 2 następne dni. Wreszcie 3 dnia ojciec pomógł im rozrzucić warstwę trocin na najwyższym poziomie bloków lodowych, pod samym dachem lodowni. Robota była skończona. Zakopane w trocinach sześciany lodu nie roztapiają się nawet w największy upał. Można je potem wyjmować po jednym i mieć latem lody, zimną lemoniadę i zimne piwo z jajkami i zimną